Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl
Był czas, kiedy dość często prowadziłem warsztaty dla poetów. Był czas, kiedy lubiłem to robić. A na czym ta robota polega, spytacie Państwo? Bo przecież wiadomo, pisania wierszy nauczyć się nie da. To prawda. Jeśli ktoś nie ma daru pisania, tworzenia, to próżne nasze wysiłki. Ale jeśli ktoś ten dar posiada, to tego typu zajęcia są dla niego stworzone, bo pozwalają w krótkim czasie pokonać drogę, która w pojedynkę trwałaby bardzo długo. Nauka na własnych błędach jest żmudna i często bardzo zniechęcająca. Ale jeśli ktoś bardziej od ciebie doświadczony te błędy ci wskaże i powie, jak ich unikać, rozwój następuje błyskawicznie. Do ulubionych ćwiczeń polecanych przez wykładowców szkół pisania należy praktyczne analizowanie, jak robią to inni. Pewnie dlatego wielki T.S. Eliot nazywał szkoły pisania szkołami złodziei. Inny wielki poeta, Winston Hugh Oden, zaprojektował 5-punktowy program swojej wymarzonej szkoły poetów. A więc według niego, po pierwsze, poza językiem angielskim i co najmniej jednym z języków dawnych, prawdopodobnie greką lub hebrajskim, w takiej szkole obowiązywałaby nauka 2 języków nowoczesnych. Po drugie, w językach tych studenci musieliby się wyuczać na pamięć 1000 strofek wierszy. Po trzecie, biblioteka szkoły nie zawierałaby żadnych książek z dziedziny krytyki literackiej. Jedynym wymaganym ćwiczeniem z zakresu krytyki byłoby pisanie parodii. Po czwarte, studenci uczęszczaliby na kursy prozodii, retoryki i filologii porównawczej. Oprócz tego każdy musiałby sobie wybrać 3 spośród następujących przedmiotów. Matematyka, historia naturalna, geologia, meteorologia, archeologia, mitologia, liturgia, gotowanie. I po piąte, każdy student byłby obowiązany opiekować się jakimś zwierzęciem domowym i uprawiać działkę ogrodową. Tak więc, mówiąc w skrócie, wymarzona szkoła Odena miałaby za zadanie wykształcić człowieka pełnego, a nie tylko książkowego mola. Człowieka, który byłby w stanie świadomie obcować z największymi osiągnięciami światowej kultury i literatury, który potrafiłby mówić literaturą i myśleć literaturą, a który jednocześnie byłby otwarty na inne dziedziny wiedzy o świecie i mechanizmy nim rządzące. Nadto musiałby być blisko ziemi, cechować się empatią, współodczuwaniem, choćby z braćmi mniejszymi, zwierzętami. Tak sobie myślę, że niewielu piszących, i to zarówno tych młodych, jak i tych zaawansowanych w sztuce i w latach, mogłoby sprostać temu pozornie niezbyt wymagającemu programowi. Ale też, przyznajmy, w tej dziedzinie nie ma ani idealnych szkół, ani idealnych programów. Każdy z nas pewnie mógłby zaprojektować program szkoły pisarzy według swoich wyobrażeń, potrzeb i swoich kryteriów wartości. Może spróbujecie Państwo? 5 punktów programu szkoły poetów. Jakich przedmiotów miałaby ona uczyć? Właśnie, bardziej uczyć czy bardziej kształtować człowieka? W naszej cywilizacji przyszły poeta musi wykształcić się sam, ale gdyby chcieć mu w tym pomóc, to co byśmy mu zaproponowali? Piszcie Państwo na adres wiersze@radiogdańsk.pl. Od Was zależy, czy do tego tematu wrócimy w naszych z Państwem spotkaniach.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Naszym dzisiejszym gościem jest, jak przed tygodniem, poeta Bogdan Jaremin. Ja się zgadzam z jednym z postulatów Odena, że ważna jest wiedza z różnych dziedzin. Dlatego Oden zaleca poetom, żeby interesowali się choćby ornitologią. Bogdan Jaremin jest poetą, ale jest też lekarzem medycyny. Chciałem zapytać, w jaki sposób, pewnie słyszałeś to pytanie wielokrotnie, ale zadam je raz jeszcze. W jaki sposób medycyna poszerzyła w tobie pole poetyckiego widzenia? A może było odwrotnie, może poeta w tobie wpłynął na to, jak patrzysz na pacjentów?
Tak, to prowokuje.
Na problem cierpienia?
Ale w istocie te dwie rzeczy się w jakiś sposób przenikały. Z jednej strony mogę powiedzieć tak, że medycyna, która jest bardzo zaborczą dziedziną, właściwie nie pozwalała mi przez dziesiątki lat na to, żeby zajmować się poezją bliżej, w sposób bardziej zaangażowany. Z drugiej strony jednak czytanie poezji, które towarzyszyło mi przez całe jednak życie, sprawiało, że zawód lekarza nie wydał mi się aż tak techniczny, tylko był w istocie rodzajem kontaktu dwóch ludzi, dwóch w nierównoważnej czasami pozycji lekarza i pacjenta. Ale starałem się zawsze, właśnie chyba poprzez to poetyckie podejście, żeby być nie tylko autorem tego, co przekazuję pacjentowi, ale żeby też być przez niego czytany. To jest ważne, to znaczy myślę, że unikanie takiego paternalizmu w medycynie było związane z tym, jak rozumiałem poezję. A więc poezja nakazywała mi pewną równoważność pozycji zajmowanej. Czy sama medycyna jako nauka coś wniosła? Zapewne tak, ponieważ ona jednak ma w sobie bardzo duży zasób spraw biologicznych, materializmu, racjonalizmu, a więc sprawdzania samego siebie wielokrotnie, zwłaszcza wtedy, kiedy się pisze jednocześnie prace naukowe, podręczniki, a to też było w mojej gestii, więc pewnego rodzaju odpowiedzialności. Odpowiedzialność za słowo i odpowiedzialność za słowo zarówno w medycynie, jak i w poezji są istotne.
Czy twoje wiersze dostarczyły ci też jakiejś wiedzy o tobie samym? Co prawda porzekadło mówi, lekarzu nie lecz się sam, ale może lekarza poety to nie dotyczy.
To jest pisanie wierszy i potem czytanie nawet własnych wierszy, czy przypominanie ich sobie jest rodzajem autoterapii dla mnie.
Również, nie boisz się tego powiedzieć, to bardzo,
nie,
to bardzo
absolutnie
cenne.
Absolutnie nie. Wydaje mi się, że one czasami ratowały mnie przed jakimiś stanami prawie depresyjnymi. Czasami ujawniały właśnie to, co powinno zostać wyrzucone na zewnątrz, wydostać się z tej głębiny, gdzieś tam odczuć. I to było bardzo, bardzo dobre. To był rodzaj uwalniania się.
A czy mógłbyś zaprezentować nam i słuchaczom wiersz z tej książki, który najbardziej cię zaskoczył? Zadziwił cię tym, że to jest wiersz Bogdana Jaremina. Jak coś takiego mogło wyjść spod mojego pióra? Coś, czego się nie oczekiwałeś po własnym tak zwanym stylu, czy obyciu, czy przyzwyczajeniu, czy metodologii poetyckiej, którą stosujesz?
To jest wiersz, który jest trochę przewrotny, bo w jakimś mierze, chociaż najczęściej unikam odniesień do takiego bieżącego życia politycznego i akcentów w ten sposób rozkładanych, ale pośrednio
robi się
to czasami w sposób chyba jednak taki, że da się to zaakceptować przez różne strony. Niepoprawny, zdrowy rozsądek. A poświęcony jest Polowi Walerii i jego frazie znajdź przed szukaniem. Niepoprawny, zdrowy rozsądek podszeptuje, że życie jest dobre, choć ulotne, że lekkie nie istnieje, a to, co ciężkie, nie jest chmurą, że chmura nie ma przyszłości i że nie ma przyszłości bez chmur. Że istnieje tajne porozumienie trudu i odpowiedzialności, że deszcz i żar, cień i światło łączą się w płodne pary. Więc nie żegnajcie pracy nieskończenie powolne. Uprawiajmy wysokie obłoki. Cóż znaczylibyśmy bez nich?
Bardzo, bardzo ładny wiersz. Bogdan, dziękujemy ci za wizytę w studio. Było bardzo miło ciebie gościć.
Cała przyjemność jest po mojej stronie.
Bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, że również po stronie słuchaczy.
W metaforze.
Stanisław Grochowiak, Menuet. Podaj mi rączkę, trumienko. Konik wędzidło gryzie. Chrapami świszcze. Już Stangret wciska czaszkę na piszczel, dziurawą trąbkę bierze do dłoni, a więc ruszajmy na jednym kole, po pod poszarpanym w nic baldachimem, ale wesoło. Mam mandolinę, z której wygnamy oślepłe mole. Hehe, trumienko, gdzieś jest cmentarzyk, gdzie przykucniemy z wielką ochotą, żeby przykryci spierzchłą kapotą bardzo intymnie sobie pogwarzyć. Mysz nas nawiedzi, przyfrunie sowa, szakal przyczłapie z obwisłą szczęką, kornik zacyka do drzwi tak cienko, jakby żałował czegoś, trumienko, jakby żałował. Menuet Stanisława Grochowiaka jest jednym z tych wierszy, na których najlepiej objaśnić, czym jest, a może raczej czym nie jest, turpizm. Turpizm nie jest z pewnością, jak być może uczono nas w szkole, rozmiłowaniem w brzydocie. Zawsze uważałem to za nieporozumienie, chociaż sama etymologia turpizmu wskazuje na taką interpretację tego pojęcia, tego ruchu, tego zjawiska w polskiej literaturze. Turpizm to raczej wydobywanie piękna z obszarów, w których nie zwykliśmy go szukać. W codzienności, zwykłości, przyziemności, marginalności. Także w fizycznym rozkładzie, który jest przecież inną, jakże bogatą, ruchliwą, żarłoczną, ekspresyjną, ekspansywną formą życia. Ileż się dzieje na pozostawionym w lesie ogryzku albo we wnętrznościach zdechłego zwierzęcia. Turpizm, nie odwracając oczu od krajobrazów, od procesów, od zdarzeń, z pozoru mało ważnych, niewygodnych czy niegodnych poezji, albo niewygodnych dla nas samych, bo nieestetycznych, niesmacznych, psujących nam dobry nastrój, turpizm pozwolił liryce współczesnej wejść zupełnie poza swoje dotychczasowe granice, objąć całość egzystencji, bo poezja zaglądająca w oczodół śmierci, jak w innym wierszu Grochowiaka pod tytułem Portretowanie umarłej, poszerzyła pojęcie piękna. Co więcej, powiedziała nie przeciwstawianiu piękna bólowi i cierpieniu, zbliżając tym samym estetykę do etyki. Ale wróćmy do wiersza Menuet. Moją szczególną uwagę przykuł w nim kornik. Ciekawy mamy tu kondukt żałobny. Mysz, sowa, szakal i kornik. Kornik jednak podchodzi do trumny najbliżej. Puka do jej drzwi, ale nikt mu nie otwiera. Mnie się ten kornik, chociaż każdy ma prawo do własnej interpretacji, ja bardzo jestem ciekaw Państwa opinii o korniku, mnie się ten kornik kojarzy, być może banalnie, z duszą, która wyszła z ciała i nie powędrowała do innego świata, lecz została skazana na drążenie w ciemnościach drzewa. Kornik przychodzi trochę jak do siebie. Mam wrażenie, że dziwi go ten brak reakcji na jego pukanie, czy raczej drapanie w symboliczne drzwi, czyli we wieko trumny. Chciałby na powrót wejść w ciało. Być może bogatszy o żal, skruchę, poczucie winy, lecz najwyraźniej zapomniał, że jest kornikiem. Chciałby poruszyć tym ciałem, przeżyć w nim raz jeszcze życie, lepsze życie, ciekawsze, być może wartościowsze, ale kornik nie ma takiej mocy. Nawet jeżeli, zatrwożony faktem, że nikt mu nie otwiera, sforsuje trumnę, wwierci się w drewno, a potem w ciało, to wejdzie w nie jak kornik, gryząc i wydalając, nie jak duch. I co bardzo ważne, zwróćmy uwagę na brzmienie słowa kornik. Czy nie kojarzy nam się z przymiotnikiem pokorny? A bardziej jeszcze z jego spateniałą, ale zapewne żywą w czasach, gdy tańczyło się menuety, formą korny? Kornik jako wcielenie pokory. Czy to chce nam powiedzieć Grochowiak? Święty Tomasz uważał, że pokora jest cnotą, która powstrzymuje człowieka, by nie dążył wzwyż bez umiaru. Okazuje się, że wzwyż też można dążyć bez umiaru. Może więc lepiej być kornikiem niż potępioną duszą, drążyć w ciemnościach drzewa. Korny, kornik, puka do drzwi trumienki i jakby żałował czegoś, jakby żałował.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Józef Czechowicz, Na wsi. To pierwszy w naszych albumowych spotkaniach wiersz mistrza słowa i rytmu, czy raczej poetyckiej polirytmii, Józefa Czechowicza i, co zapowiadam już dzisiaj, nie ostatni. Bardzo chciałbym, abyście Państwo poprzez uczestniczenie w tych naszych audycjach szczerze polubili wiersze takich współczesnych polskich poetów jak właśnie Józef Czechowicz czy Tadeusz Nowak, którzy zinstrumentowanie wiersza łączyli w sposób szczególny z pyszną wyobraźnią obrazową. Czechowicz urodził się w Lublinie w marcu 1903 roku. W Lublinie ukończył seminarium nauczycielskie. Tutaj pracował zarobkowo. Tutaj w 1927 roku wydał swój pierwszy tom poetycki zatytułowany Kamień. Wreszcie w Lublinie jako 26-letni młodzieniec zginął od niemieckiej bomby 9 września 1939 roku. Tak właśnie. W pierwszych dniach wojny zginął przygnieciony upadającą budowlą jeden z największych polskich poetów, pozostawiając po sobie tragiczny, bo opłacony winą niezawinioną niedosyt. W czasie, kiedy Józef Czechowicz osiągnął dojrzałość poetycką, przypadającą mniej więcej na lata 1933-1939, w poezji polskiej zmagały się dwie szkoły i dwa sposoby pisania wierszy. Szkoła Skamandra i formacja awangardy z Tadeuszem Peiperem i później Julianem Przybosiem na czele. Aczkolwiek krytycy wskazują na bliskość dwóch pierwszych tomów Czechowicza z poezją awangardową, to jednak poeta ten miał to coś, co nie pozwalało zakwalifikować go w pełni do żadnej ze szkół. Tak się dzieje z talentami czystej wody, które same sobie wystarczają i jeśli chcą należeć do jakiejś szkoły, same muszą tę szkołę założyć. Wielki Kazimierz Wyka napisał kiedyś, że młodego Józefa Czechowicza od jego współczesnych odróżniały dwie dyspozycje – rodzima wiejskość i nieśpiewna muzyczność. Czytany dzisiaj wiersz pochodzący z pierwszego tomu poety, perła czechowiczowskiej poezji wiejskiej, doskonale obydwie te dyspozycje realizuje w praktyce. Wiejskość pokazana jest tutaj na sposób specyficznie liryczny, bardzo polski, dziecięcy, kołysankowy, w jakimś sensie bezbronny, ufny, a nie śpiewność muzyczna. No właśnie, cóż to może być? Myślę, że chodzi tutaj o pełne, czyste brzmienie, o doskonałe zestroje spółgłoskowe, jak wieczór, nieszpór, a jednocześnie zmienność rytmiczną, oddalającą wiersz Czechowicza od modelu rytmicznego ludowych kantyczek i jasełkowych przyśpiewek. Posłuchajmy. Czyta Jarosław Tyrański.
Józef Czechowicz. Na wsi. Siano pachnie snem. Siano pachniało w dawnych snach. Popołudnia wiejskie grzeją żytem. Słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach. Życie. Pola złotolite. Wieczorem przez niebo pomost, wieczór i nieszpór. Mleczne krowy wracają do domostw, przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu. Nocami spod ramion krzyżów na rozdrogach sypie się gwiazd pospolite próchno. Chmurki siedzą przed progiem w murawie, to kule białego puchu, dmuchawiec. Księżyc idzie srebrne chusty prać, świerszczyki świergocą w stogach. Czegóż się bać? Przecież siano pachnie snem, a ukryta w nim melodia kantyczki tuli do mnie dziecięce policzki, chroni przed złem. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.